między niebem a ziemią.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Witam Państwa już w rzeczywistości Wielkiego Postu. W tym roku ze względu na rosyjską agresję na Ukrainę ma on szczególny wymiar. Ta straszna i nieludzka sytuacja, w której sąsiad strzela do sąsiada, a brat do brata, otwiera jednak szeroko drzwi dla naszej duchowej pracy. Będziemy dziś zatem sporo mówili o modlitwie, poście i jałmużnie. Między niebem a ziemią zapraszam. Czy w Pałacu Prymasowskim w Gnieźnie zamieszkają uchodźcy z Ukrainy? Jeśli będzie taka konieczność, to swój dom zaproponował arcybiskup Wojciech Polak. Kościół w Polsce nie przygląda się biernie fali uchodźców, która w naszym kraju szuka schronienia i pomocy. Doceniając spontaniczne i masowe deklaracje pomocy, Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej apeluje jednak o mądre i rzeczowe działania. Jak pomagają mieszkańcy Gniezna i kościelne organizacje charytatywne? Sprawdzał Rafał Muniak.
Zbiórka darów dla uchodźców i walczącej Ukrainy trwa już w wielu miejscach archidiecezji gnieźnieńskiej. Tak jest też m.in. w Centrum Kultury w Gnieźnie.
Przyniosłam dwie kołdry, przyniosłam dwie poduszki, koc. No myślę do potrzebujących, ci co potrzebują się przykryć.
Pan też coś przywiózł, co tu jest w tym kartonie?
To jest karton ręczników. Dla kogo? Dla potrzebujących oczywiście. Być może sami będziemy w przyszłości w takiej sytuacji, nie wiadomo, oby nie, ale im więcej pomocy z naszej strony, tym łatwiej będzie znieść te czasy i być może to kiedyś do nas wróci, aczkolwiek chyba nie ma sensu na to liczyć.
Widać, że odzew jest, tak? Widać trochę tych darów tutaj.
Darów jest mnóstwo. Wczoraj już pierwszy samochód załadowany odjechał. Ewa Przybylska, dyrektor Centrum Kultury Scena, to dziwne. Transport pojedzie do Równego, do miejscowości na Ukrainie, a stamtąd odbiorą to jakby swoim transportem z powiatu humańskiego te osoby. I jeszcze raz powtarzam, żeby już nie przynosić nam odzieży, a już zwłaszcza, co się zdarza, zwłaszcza odzieży letniej.
Właśnie widzimy, że tu jest segregacja się odbywa, tak?
Odbywa dlatego, że dostaliśmy od tych potrzebujących tam na Ukrainie walczących konkretne zamówienia od tamtych naszych Ukraińców walczących w Humaniu. Oni bardzo proszą, żeby przynosić im konserwy mięsne w puszkach, pasztety, drożdże suszone. Ja byłam zdziwiona tym, ale jest im to potrzebne. Nie mamy, do tej pory nie mamy, a bardzo są potrzebne, apeluję, stazy, opaski uciskowe. To są takie taktyczne opaski, które tamują masywne krwawienie. Jeszcze ani jednej nam nikt nie przyniósł, a to jest im tak potrzebne. Oczywiście bandaże, tabletki, plastry, skarpety ciepłe. Jestem zdziwiona, bo proszą o wkładki do butów. To w moim przekonaniu to nie jest nie wiadomo jaki wydatek, a bardzo im pomoże. Rękawiczki i słodycze, czekolady, batony. Chodzi o takie coś, żeby mogli wsadzić w kieszeń i iść na ulicę. Jakby nie proszą o wodę, nie proszą o odzież. Karimaty, kołdry, śpiwory, to takie rzeczy są najbardziej potrzebne. O to prosimy. I nie wszystko jak leci, z tym, że musimy sobie rozdzielić pewną rzecz. W tej chwili trwa zbiórka tych darów, które pojadą na Ukrainę, tam w Centrum Walk. Natomiast od czwartku zbiórka tych darów, które będą potrzebne dla uchodźców tutaj. Nie mylmy tych dwóch rzeczy, bo dla tych, którzy dotrą do naszego powiatu, też te dary będą potrzebne, ale w tej chwili zbieramy te dary, które mają jechać na Ukrainę.
Do pomocy włączył się natychmiast Kościół, zapewnia prymas polski arcybiskup Wojciech Polak.
I oprócz oczywiście zbiórek, które są organizowane w parafiach, byłem w Inowrocławiu, widziałem jak to praktycznie działa, że przy konkretnych wspólnotach parafialnych, tłumy wolontariuszy, którzy się angażują także w zbiórkę tych środków. One są przeznaczane potem na Caritas, bo chcemy, żeby to była też pomoc nie tylko i nie tyle spontaniczna, co właśnie zorganizowana. I o to bardzo prosimy. Dyrektor Caritas naszej archidiecezji jest koordynatorem tej pomocy, ma bardzo sprawny zespół przy sobie. Informujemy i prosimy parafię o włączenie się także w tą pomoc właśnie systematyczną. Chodzi na przykład o to, żeby księża proboszczowie zgłaszali możliwość zarówno własny, jak i parafian przyjęcia też uchodźców u siebie. Więc myślę, że zarówno w naszych ośrodkach rekolekcyjnych, diecezjalnych i tak dalej będą takie możliwości i chcemy takie możliwości tworzyć.
Ksiądz prymas też sam daje przykład.
Jestem też otwarty jak najbardziej na to. Oczywiście, jeżeli taka potrzeba zaistnieje, to jestem też otwarty na przyjęcie tych osób pod mój dach.
Gdzie? Tutaj w pałacu?
No innego mieszkania nie mam. To jest mój dom. To nie jest tyle pałac biskupi, co jest rezydencja prymasów Polski. Jest moim domem, w którym mieszkam i w takich warunkach i w takich możliwościach, w jakich będę mógł zaradzić tej potrzebie, będę starał się to uczynić.
Ile się tu osób może zmieścić?
Tego nie jestem w stanie powiedzieć. Zobaczymy, czy to będą 2-3 rodziny, zobaczymy, jakie będą potrzeby przede wszystkim, dlatego że tak jak wspominam, tu nie chodzi i jak podkreślam, w naszym działaniu myślę dziś niezwykle ważną jest koordynacja tego działania. Niewątpliwie wzruszająca jest ta dobra wola Polaków, przekładana prosto na czyn bardzo konkretny pomocy, zbiórek żywnościowych, zbierania materiałów, zawożenia tej pomocy na granicę, wspomagania też w różnej mierze tych, którzy przed wojną uciekają, ale myślę, że dziś wielkim wyzwaniem, bodajże większym jeszcze od tego wszystkiego, z czym już się zmierzymy, to jest koordynacja tych działań. To znaczy, żebyśmy nie utonęli w morzu bałaganu i tego, że po prostu sobie z tym nie poradzimy. Widzimy, że to jest dopiero początek, to jest kilka pierwszych dni wojny. Widzimy, że ta ofensywa rosyjska nie cofa się, wręcz przeciwnie, jest coraz bardziej natężona, więc należy się spodziewać, że tych uchodźców przed wojną będzie jeszcze więcej. I musimy też patrzeć długofalowo, nie tylko, że będzie to przyjęcie na jedną noc, ale że będzie to kosztowało nas takiego zaangażowania, które będzie zaangażowaniem obliczanym na miesiące, a może nawet i na lata.
I tutaj najpierw przygotowujemy wszystkie miejsca, które należą do kościoła.
Mówi dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, ksiądz Krzysztof Stawski.
I tutaj myślę i o tym Centrum Edukacyjno-Formacyjnym na Seminarii 2, w części seminarium, dom rekolekcyjny w Rościnnie, pozostałe budynki, które należą do kurii, czy do parafii, czy do zgromadzeń zakonnych. Jesteśmy w kontakcie z siostrami, z innymi zgromadzeniami, które mają klasztory większe w Markowicach, więc najpierw te miejsca będziemy wypełniali tymi, którzy do nas przyjadą. Póki co my czekamy na tych, którzy przyjadą, których nam tutaj wojewodowie będą przysyłali i będziemy ich rozwozić czy rozplanowywać po tych miejscach wcześniej przygotowanych. Też obdarowali tą pomocą, którą zgłosili nam wierni przez formularz na stronie naszej Caritas. Bardzo byśmy prosili, żeby też tak sobie jakoś zaplanować, że ta pomoc będzie bardzo długofalowa. To nie jest tylko, że dzisiaj my się zrzucimy i uchodźcy, no musimy założyć, będą dłużej niż krócej. Lepiej być przygotowani, że oni szybciej wrócą do domu, żeby nie mieć im z czego utrzymać, więc apelujemy też do tych, którzy dzisiaj robią zbiórki, żeby mieli świadomość tego, że za jakiś czas będziemy znowu prosili ich o to, czy żywność, czy te środki higieniczne jeszcze raz pozbierać i wspomóc tych ludzi.
Warto jednak zadbać, aby pomoc dla uchodźców prowadzona była racjonalnie i bez chaosu, mówi Bartosz Witowski, kierownik Ośrodka Miłosiernego Samarytanina w Gnieźnie.
Na naszej stronie internetowej, Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, znajduje się formularz. Bardzo prosty, nie za długi, krótki, rzeczowy formularz, w którym można zgłosić rzeczy, którymi chcemy wspomóc uchodźców. Są tam m.in. lokale, śpiwory, pokrowce, poduszki, żywność, środki pomocy medycznej czy środki higieny osobistej. Takie rzeczy najpotrzebniejsze, które będą niezbędne w pierwszym okresie bytności uchodźców, tych osób, które potrzebują pomocy tutaj u nas na terenie.
Czy są już pierwsze deklaracje od osób, którzy chcą przekazać takie przedmioty, środki?
Oczywiście, mamy już zgłoszenia, jest ich dość dużo, natomiast cały czas czekamy na zapotrzebowanie. Jesteśmy w kontakcie z Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu. Czekamy na zapotrzebowanie na te wszystkie środki i w momencie, kiedy już będziemy wiedzieli, że to jest ten moment, kiedy mamy się włączyć, zgłosimy się do tych osób, które deklarowały swoją pomoc i uzgodnimy z nimi, w jaki sposób będziemy to koordynować.
Czyli nie przynosimy tego wszystkiego do Caritas?
Prosimy, żeby poczekać. My na pewno odpowiemy na każde zgłoszenie ze strony internetowej.
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej uruchomiła specjalny telefon dyżurny, pod którym można kontaktować się w sprawach uchodźców z Ukrainy. Jego numer to 793 016 813. Powtórzę, 793 016 813. Modlitwy wielkopostne kierują się w tym roku szczególnie w intencji bohaterskich Ukraińców broniących ojczyzny napadniętej przez zbrodniczy reżim Putina. Do modlitwy o pokój zachęca papież Franciszek. Słowo Ojca Świętego przypomniał w środę popielcową w poznańskiej katedrze arcybiskup Stanisław Gądecki. A modlić się będziemy w ramach dwóch znanych już z lat minionych akcji: poznańskich kościołów stacyjnych oraz misjonarza na post. Spinamy je w tym roku ukraińską klamrą. O szczegółach Jacek Butlewski.
Rozpoczynamy Wielki Post, 40 dni przygotowania do otwarcia się na Boga, który przychodzi, i Chrystusa, który zmartwychwstaje.
Metropolita poznański, arcybiskup Stanisław Gądecki.
W tym roku ten dzień Środy Popielcowej jest naznaczony wołaniem papieża Franciszka o post i modlitwę w intencji pokoju w Ukrainie. Dlatego koncentrujemy się wszyscy na tym wołaniu papieskim i prosimy o to, abyśmy i ten dzień, ale także cały okres 40-dniowego postu mogli przeżyć według myśli Bożej.
Kościoły stacyjne w Wielkim Poście to już tradycja.
Pod hasłem Posłani w pokoju Chrystusa. Ksiądz Krystian Samler, Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Wydarzenie będzie trwało aż do Niedzieli Palmowej. Szczegółowy wypis kościołów stacyjnych znajduje się na stronie Archidiecezji Poznańskiej.
Skąd wzięła się idea kościołów stacyjnych?
Sięga starożytności kościoła w Rzymie, który po odzyskaniu wolności, po edykcie mediolańskim, rozpoczął pielgrzymowanie do grobów męczenników rzymskich, modląc się w różnych intencjach kościoła. I stąd właśnie ta idea, która przyszła tutaj do Polski w sposób szczególny przez aktywność i działanie ówczesnej ambasador przy Stolicy Apostolskiej, pani profesor Hanny Suchockiej, która niejako przeszczepiła to wydarzenie na grunt Polski.
Początek w tym roku to Katedra Poznańska, koniec również.
Tak, kończymy i rozpoczynamy w katedrze dla podkreślenia wagi miejsca. Katedra jest tym najważniejszym miejscem w diecezji.
W tym roku z oczywistych względów modlitwa w kościołach stacyjnych odbywa się niejako w cieniu tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, a więc wojna na Ukrainie, agresja rosyjska na Ukrainę. Jak to będzie wybrzmiewać w kościołach?
To musi wybrzmieć w kościołach i mamy nadzieję, że duszpasterze dobrze temat podejmą i będą zachęcali stacyjnych pielgrzymów do tego, aby drogę krzyżową, która odbywa się codziennie w tym wydarzeniu stacyjnym, ofiarować właśnie w intencji pokoju w Ukrainie, prosząc także o nawrócenie naszych serc.
Duchowni zachęcają nas do modlitwy i do postu w intencji pokoju na Ukrainie. Nasze wsparcie modlitewne jest bardzo ważne dla ponad 400 polskich misjonarzy, którzy cały czas, mimo trudnych warunków i niebezpiecznej sytuacji, pracują na Ukrainie. A pomóc im można właśnie modlitwą w ramach kolejnej odsłony akcji Misjonarz na post.
W tym momencie na Ukrainie dane mówią, że z Polski jest ponad 400 księży i sióstr zakonnych, w tym także kilku biskupów, a w ogóle w krajach byłego ZSRR jest to ponad 900 osób. Marcin Wrzos, misjonarz Oblat, misyjne.pl, misyjne drogi. Mogę powiedzieć o tym z pierwszej ręki, dlatego że mam dość mocny kontakt ze współbraćmi, moimi oblatami, jest ich tam około 60 na Ukrainie. No to pierwsza rzecz to jest ta sfera duchowa, na pewno modlitwy, takiego wsparcia. My staramy się jako współbracia do nich na WhatsAppie się łączyć, dzwonić do nich. No takie zwyczajne bycie obok jest bardzo potrzebne. No i też wiadomo ta pomoc, z jednej strony ta pomoc finansowa, ale też realna, rzeczowa. Dzieją się tam takie rzeczy, że oni razem z ludźmi są w piwnicach, odprawiają msze święte w piwnicach, są kapelanami wojskowymi, są tymi, którzy też pomagają gdzieś tam odgruzowywać, zgłaszają się do szpitali, są po prostu na tej pierwszej linii z ludźmi i też dzieją się takie rzeczy, że tak jak dawniej ludzie szukali też pomocy w kościołach, chronili się, to teraz jest tak, że podziemia, szczególnie tych zabytkowych kościołów, bo to potężne mury, Kijów, Czernichów, bo tam też jesteśmy, no służą też jako schrony, no po prostu otwiera się te miejsca, się jest z tymi ludźmi.
Pomóc możemy w ramach konkretnej akcji.
Ponieważ misjonarz na post z reguły obejmował tych misjonarzy ad gentes, to są trudna nazwa, ale mówimy o tych misjonarzach w Afryce, w Azji i tak dalej, rozszerzyliśmy tę akcję o misjonarzy, którzy pracują w krajach byłego ZSRR, w tym oczywiście mówimy o Ukrainie. W czasie Wielkiego Postu szczególnie jest ta pomoc potrzebna w czasie wojny, no bo teraz wiadomo, jaki jest tam czas, dlatego zachęcamy do tego, żeby żeby podjąć obojętnie jaki rodzaj modlitwy, postu właśnie w ich intencji.
Jak to zrobić? Czy trzeba jakiś ślad po sobie zostawić w internecie, czy po prostu w zaciszu domowym siąść, pomodlić się?
My robimy to już od 9 lat, więc jest taka strona Misjonarz na Post. Tam wystarczy wpisać swoje imię i nazwisko, jakiś adres mailowy i w tym momencie na adres mailowy dostaje się właśnie osobę, za którą można się modlić konkretnie, pomagać, wspierać.
Jest jakiś odzew z tej drugiej strony, tych, za których się modlimy. Myślę tu o poprzednich latach. Czy misjonarze czują to wsparcie? Dzwonią do was?
Oczywiście, bo to jest z jednej strony my dostajemy te informacje, ale czasem ludzie się do nas zwracają i mówią, czy mamy kontakt. No, nie kłamiemy, mamy kontakt. Za zgodą misjonarza na przykład dajemy adres mailowy. Czasami misjonarze są na Facebooku, ludzie zaczynają do nich pisać, więc cieszymy się, bo to jest takie szersze w sensie takim, że po prostu buduje się też relacje pomiędzy tymi ludźmi. To jest bardzo ważne.
Wielki post, który poprzedza święta Wielkiej Nocy, to czas także modlitwy. To jest czas postu, ale także modlitwy, prawda? Jedna z kolumn wielkopostnych, można powiedzieć.
Wielki post to jest 40 dni na to, żeby dobrze przygotować się do Wielkiej Nocy. I tak, z jednej strony jest to modlitwa, taka bardziej intensywna. Można przyjmować różne formy postu. No, my jesteśmy przyzwyczajeni tak, że post to jest, że sobie ujmujemy jedzenia, nie jemy na przykład mięsa, prawda? Ale post to może być, nie wiem, od internetu, od różnych rzeczy, więc to też. I też jest jałmużna też w takim rozumieniu dzieł miłosierdzia. A my teraz, każdy z nas, kto ma oczy chociaż trochę otwarte, to widzi, jak wiele tych dzieł miłosierdzia robią Polacy. To jest fascynujące, fantastyczne, tyle pomocy. No to wszystko się jakby dzieje w tym czasie, bo czujemy, że jest to bardzo potrzebne.
Akcja Misjonarz na Post została zainaugurowana w minioną środę. Misjonarza wylosował też metropolita poznański, arcybiskup Stanisław Gondecki.
I tutaj się pokazała, jest to kleryk Norbert Jabłko z Ukrainy.
Akurat mogę dopowiedzieć, że arcybiskup Mokrzycki starał się przenieść seminarium lwowskie do Rzeszowa. 13 jest kleryków w tym lwowskim seminarium. I w pewnym momencie, gdy ogłoszono właśnie stan wojenny, to sytuacja się diametralnie zmieniła, dlatego że oni już nie mogą wyjechać. Na razie jeszcze nie uczestniczą w wojnie, ale prawdopodobnie są powołani tak jak wszyscy inni.
Wzorem hierarchy i metropolity poznańskiego, arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, udział w losowaniu misjonarza może wziąć każdy.
Święty Ignacy Loyola to patron chrześcijańskich rekolekcji. A czuwał będzie także nad tymi, organizowanymi według jego zaleceń przez poznańskich jezuitów od 13 marca. Rekolekcje w życiu codziennym będą trwać 4 tygodnie. Medytację wykonuje się samodzielnie w zaciszu własnych 4 ścian. Sandra Soluk rozmawia z jedną z organizatorek, Agnieszką Pruchniewicz.
Żeby przygotować rekolekcję, chyba też jakaś inspiracja, natchnienie od Ducha Świętego musi być.
Pracujemy nad przygotowaniem tych rekolekcji już od kilku miesięcy, myślę, że od września. Mamy już to o tyle dobrze jakby rozpoznane, że jest tu już kolejny raz, ja teraz nawet nie pamiętam który, ale chyba już 8 mniej więcej, kiedy nasza wspólnota w Poznaniu te rekolekcje robi, także ten cykl co roku no, w pewnych etapach się powtarza, zawsze też coś oczywiście zmieniamy, usprawniamy, natomiast mamy już doświadczenie i też wiemy na co zwrócić uwagę.
Mamy przed sobą taki plik, bo oczywiście cały plan rekolekcji już jest gotowy. Pani pokazuje mi teraz treść z jednego dnia. Tekst do medytacji, modlitwa przygotowawcza, obraz do modlitwy, prośba o owoc modlitwy, punkty pomocne w medytacji. Czyli taka instrukcja tego, co należy wykonać, bo to robi się samemu.
Tak, medytacje codzienne w czasie 4 tygodni rekolekcji. Każda osoba uczestnicząca w tych rekolekcjach robi tych medytacji w sumie 20. Zakładamy właśnie, że 5 w tygodniu. I w związku z tym, że uczestnikami rekolekcji mogą być osoby, które już znają metodę medytacji ignacjańskiej, rekolekcje ignacjańskie, ale również takie, które nigdy wcześniej się z nią nie zetknęły, myślę, że to bardzo ważne, bo takie osoby też chcemy właśnie zaprosić. Mamy Mamy w ramach rekolekcji również pierwszą konferencję poświęconą w ogóle metodzie tej modlitwy, tak żeby każdy w niej się odnalazł, wiedział o co chodzi i jak to działa. Także ten schemat jest przedstawiony zaraz na początku rekolekcji, będzie też medytacja prowadzona, nagrana pierwszego dnia, a potem właśnie taki gotowy schemat na każdy dzień, żeby po prostu praktykować te formy modlitwy.
A co jest wyjątkowego w tej konkretnej metodzie medytacji?
Przede wszystkim, to może akurat nie jest wyjątkowe, ale myślę, że to jest najważniejsze, jest oparta o Słowo Boże. Każda medytacja, każdy dzień, każda ta modlitwa oparta jest o wybrany fragment Pisma Świętego. Te fragmenty oczywiście są też dobrane do tematu całych rekolekcji Dotknij Boga teraz, w których mówimy o zmysłach, o roli zmysłów właśnie w wierze, w modlitwie, w duchowości i przez 4 tygodnie przez te różne zmysły przechodzimy. Natomiast właśnie tutaj najważniejszy jest ten fundament Słowa Bożego i ten schemat modlitwy, który został przez świętego Ignacego Loyolę, czyli założyciela zakonu jezuitów, też naszego duchowego, w sensie naszej wspólnoty, takiego ojca, którego duchowością żyjemy. Ten schemat modlitwy został przez niego ułożony i zawiera pewne określone elementy. Bardzo dużą rolę w tej modlitwie gra wyobraźnia i taka zdolność, otwartość na budowanie pewnych obrazów wyobraźni.
Ta karta, którą mi Pani teraz pokazuje, jest na który dzień? Pierwszy?
Tak, to jest pierwszy dzień, poniedziałek, to będzie 14 marca.
Od jakiego tekstu zaczniecie?
Zaczniemy od tekstu o Marii i Marcie, które goszczą w swoim domu Pana Jezusa i od tej sceny, w której Marta zajmuje się różnymi czynnościami gospodarczymi, natomiast Maria Pana Jezusa słucha i rozgrywa się między tymi przyjaciółmi dialog, który mam nadzieję również uczestnicy rekolekcji będą chcieli wewnętrznie usłyszeć.
I jaki to jest zmysł? Jaki zmysł reprezentuje ten fragment?
Pierwszym zmysłem, którym się zajmujemy przez właśnie pierwszy tydzień, jest zmysł słuchu. Chodzi o to, żeby słuchać Pana Boga, tego co On do nas mówi, ale też słuchać siebie, swojego serca, słuchać bliźnich i zobaczyć, jaką rolę słuch pełni też właśnie w takiej codziennej relacji z Bogiem i z ludźmi.
Domyślam się, że skoro słuch, to pewnie także i obraz, pewnie także dotyk. I tutaj Pani mi teraz zdradza, że jeszcze tydzień czwarty to smakuj, ale smakuj drugiego człowieka, czy to wszystko jest w kontekście relacji z Bogiem?
Generalnie chodzi o zawsze naszą relację z Bogiem, ale też ze sobą i z bliźnimi, więc powiem szczerze, że akurat medytacja ignacjańska, my tę modlitwę praktykujemy w naszej wspólnocie regularnie, bardzo często zupełnie inne wnioski czy refleksje po danej modlitwie mają różne osoby. Także naprawdę myślę, że taką podstawową sprawą jest po prostu odpowiedzieć na zaproszenie Pana Boga. A co On będzie w tym czasie komu pokazywał, to naprawdę teraz to tylko Duch Święty wie i to też jest zawsze bardzo ciekawa i taka, myślę, zaskakująca podróż dla każdego uczestnika rekolekcji.
Założenie jest takie, że przeżywa się to samemu poniekąd, bo w domu, w którym pewnie nierzadko trudno się skupić.
Tak, to też na pewno wymaga wytrwałości i takiej systematyczności, ponieważ 20 medytacji przez 4 tygodnie jest do odprawienia indywidualnie przez każdego rekolektanta i faktycznie jednym z takich, no myślę, dużych wyzwań tego czasu rekolekcyjnego jest znaleźć na to czas, siły i dobre miejsce. O tym też będziemy mówić na pierwszej konferencji. Każdy wybiera też swój czas, taki, w którym właśnie ma możliwość jakiegoś odosobnienia, milczenia, ciszy ze względu na warunki domowe czy zawodowe, ale powiem ze swojego doświadczenia, że zawsze warto.
A co jak komuś się nie uda i jeden dzień opuści, trochę jak z dietą i z złamaniem się i z jedzeniem pączka w piątek albo pizzy?
Nic się nie stanie. Pan Bóg przede wszystkim nas kocha, nas zaprasza, nas chce po prostu, chce z nami być. Możemy, nie wiem, nie być w formie, nie mieć siły. Wiadomo, że ta mobilizacja jest potrzebna i zawsze właśnie przynosi taki efekt dodatkowej jakiejś ofiary czy wytrwałości w tej modlitwie, ale jeśli ktoś przesunie medytację w ciągu dnia, czy na inny dzień, czy jakąś opuści. Zawsze jest też sobota, niedziela, kiedy ewentualnie można jakieś medytacje bądź powtórzyć, bądź zrobić po raz pierwszy z danego tygodnia. Natomiast po pierwsze jest też wsparcie osoby towarzyszącej, czyli raz w tygodniu każda osoba uczestnicząca w rekolekcjach dostaje możliwość spotkania z taką osobą towarzyszącą, z doświadczeniem rozmów duchowych. To mogą być spotkania online albo na żywo i też ta osoba jest takim towarzyszem nie tylko do rozmowy, ale też do wytrwania w rekolekcjach.
Wybór terminu jest, przypuszczam, nieprzypadkowy, to znaczy jest to jakieś przygotowanie do Wielkanocy.
Dokładnie tak. One miały też krótszy czas trwania, jeszcze chyba 3 czy 4 lata temu były 3-tygodniowe, natomiast w którymś momencie podjęliśmy taki wysiłek w rekolekcjach 4-tygodniowych, postanowiliśmy to kontynuować. Kończą się w niedzielę palmową, także Wielki Tydzień już pozostawiamy oczywiście na przeżywanie Triduum Paschalnego i tych dni kluczowych liturgicznie i duchowo. Natomiast prawie cały Wielki Post w ten sposób się przygotowujemy do Wielkanocy.
Dziś ostatni dzień zapisów na rekolekcje w życiu codziennym. Można tego dokonać poprzez stronę internetową wzh.poznan.pl wzh.poznan.pl. A już teraz dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak. Ponownie o trzech filarach Wielkiego Postu.
Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu, zaczynamy post i z mojego doświadczenia wynika mniej więcej taka konkluzja, że bardzo często nie wiemy, po co jest ten post, po co w ogóle pościć. Czasami wydaje się to, że jest jakiś przestarzały obrzęd, który nam pozostał, może nawet ze średniowiecza. Tymczasem jest to rozumowanie, wydaje mi się, bardzo błędne i warto odkryć na nowo sens i znaczenie i wielkie bogactwo tego czasu, w ogóle wszelkiej ascezy, wyrzeczenia. To pytanie o sens postu jakoś wydaje mi się rzeczywiście uzasadnione, kiedy nie rozumiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Kiedy tak sobie obserwuję internet, social media i tak dalej, to widzę, że dość dużą popularnością cieszą się różne formy postu. Oczywiście nie nazywa się ich postem, nie nazywa się ich ascezą, ale tak, popularne są przeróżne diety, w których ludzie bardzo różnych rzeczy sobie odmawiają. Popularne jest niejedzenie mięsa. Kolejna rzecz, no to chociażby to, co robią sportowcy. Całe ich życie w jakimś sensie jest ascezą. Wielu rzeczy muszą sobie odmówić po to, żeby osiągać wyniki sportowe. I kolejną taką rzeczą jest, co niedawno jakoś odkryłem, coś takiego jak detoks, detoks dopaminowy. Dopamina to jest oczywiście jeden z tych neuroprzekaźników, które mamy w mózgu, odpowiedzialny właśnie za to poczucie zadowolenia, szczęścia. I wszelkie rzeczy właśnie w internecie, takie szybkie zaspokajacze, bardzo rozregulowują ten system. W związku z tym wiele osób mówi o czymś takim, żeby odmówić sobie na jakiś czas właśnie internetu, tych wszystkich obrazków, licznych bodźców, które nas rozregulowują. No i to wszystko to są w jakimś sensie te posty świeckie, które wiążą się właśnie z jakiegoś rodzaju wyrzeczeniem, odstawieniem pewnych rzeczy na jakiś czas na bok. Tymczasem post, o którym mówimy w Kościele, Wielki Post, no to można powiedzieć tak, w jakimś sensie jest podobny do tych wszystkich rzeczy, ale w jakimś sensie jest zupełnie inny. I podobny, a jednocześnie inny, ponieważ pewne rzeczy rzeczywiście, takie jak odstawienie niektórych rzeczy na bok, są podobne, ale chociażby jego cel jest zupełnie inny. I o tym celu, i o tym, jak pościł Jezus, i jaki to ma wszystko sens, opowiemy sobie po krótkiej przerwie. Zapraszam. Dzisiejsza Ewangelia to opowieść o kuszeniu Pana Jezusa. Pan Jezus doświadcza trzech takich pokus, które w jakimś sensie są największymi pokusami ludzkości, każdego człowieka. Jest to w pierwszym rzędzie pokusa jedzenia, a szerzej patrząc jakaś żądza właśnie posiadania pewnych rzeczy w nadmiarze. Druga pokusa to pokusa władzy, dominacji. I widzimy doskonale na przykładzie wydarzeń, które teraz się dzieją, do czego i do jakich okropnych zbrodni może doprowadzić taka nieumiarkowana pokusa władzy, chęci panowania nad innym. I trzecia pokusa, wystawianie Pana Boga na próbę, ale tak naprawdę za tym wystawianiem Pana Boga na próbę stoi taka pycha. Pycha, która jest przeciwieństwem ufności w Bożą opatrzność, ale takim właśnie wystawianiem Pana Boga na próbę, że no zobaczymy, co się stanie. Czy Ty rzeczywiście, Panie Boże, mnie kochasz? Oczywiście Pan Bóg nas kocha, ale właśnie jest ta różnica między ufnością, a z uchwałą, ufnością w Bożą miłość. I Pan Jezus odpiera te wszystkie pokusy przy pomocy Słowa Bożego, ale taką wspólną ich cechą, można powiedzieć, tych odpowiedzi Pana Jezusa jest to, że ja nie przyszedłem tutaj dla siebie na ten świat, że ja jestem cały darem, że ja nie przemienię tego kamienia w chleb, ale za chwilę przemienię, czy rozmnożę dla tysięcy ludzi mnóstwo chleba. Ja nie potrzebuję tych cudów robić dla siebie, bo ja przyszedłem po to, aby służyć, aby dawać, aby karmić. I to ja ostatecznie jestem tym słowem, które pochodzi z ust Bożych, który sam przyszedłem nakarmić sobą całą ludzkość, nakarmić całą ludzkość miłością. Druga bezczelna próba szatana, pokusa władzy wobec Pana Jezusa, o którym przeczytamy za chwilę, że na odgłos Jego imienia zegnie się każde kolano, istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, także szatana. I Pan Jezus pokazuje też swoją władzę, przede wszystkim gdzie? Na krzyżu. Bóg królował z drzewa, tak mówi jeden z tekstów liturgicznych, że to jest królowanie miłości, gdzie miłość ofiarna osiąga swój szczyt. I wystawianie Pana Boga na próbę. My często, może nie często, każdy z nas ma to inaczej, ale chcielibyśmy Pana Boga właśnie traktować jako takiego kogoś, kto nam będzie spełniał różne marzenia i zachcianki. Czasami nawet szlachetne, ale w tych naszych modlitwach często bywamy niewysłuchani. Pan Jezus powie, bo się źle modlicie, bo właśnie brakuje takiej ufności, że cokolwiek zechcesz, Panie Boże, to zrób. Proszę Cię o to i o to i o to, ale ufam, że to, co dasz mi, to jest najlepsze. I to jest taka różnica właśnie, że można bardzo często prosić Pana Boga, czy nawet nakłaniać Go do swoich własnych planów, nie uwzględniając tego, że On ma dla nas inne plany. Zawsze te plany są najlepsze, zawsze są pełne szczęścia i pokoju. I warto sobie powiedzieć, tak, no my wchodzimy w okres Wielkiego Postu i mówiłem o tym, że powiemy sobie też o jakimś celu tego postu, jaki jest jego sens, ale też najpierw powiem o trzech narzędziach, które właśnie daje nam sam Pan Bóg, daje nam Ewangelia, Kościół. Są takie trzy znane rzeczy, jak modlitwa, post i jałmużna. I one trzy razem, można powiedzieć, są takim kompletem, który najlepiej działa w tym czasie. I modlitwa, czyli przede wszystkim stanięcie przed Bogiem, Bogiem, który jest pełen chwały, majestatu, ale też który nas kocha, i uznanie tego, że jestem Jego dzieckiem i oddaję Mu chwałę i Jemu oddaję pokłon. Post, czyli ujęcie sobie nie tylko pokarmu, ale wszelkich rzeczy, do których jestem może jakoś przywiązany, przyzwyczajony, które dobrze jest odstawić na ten czas po to, żeby jakoś skontaktować się z pragnieniem głębszym niż tylko pragnienie właśnie jedzenia, posiadania z jakąś żądzą, ale że gdzieś tam w każdym z nas, w głębi serca jest to pragnienie samego Boga. I jałmużna. Teraz w czasie wojny na Ukrainie będziemy mieli naprawdę mnóstwo okazji do tego, żeby dzielić się tym, co mamy, z drugim człowiekiem, i to dobro jest czymś, co nas uczy takiej miłości konkretnej. To jest właśnie miłość. Daje kawałek czegoś swojego drugiemu człowiekowi. Daje mu jakieś dobro. I to niekoniecznie może być tylko jedzenie, ubrania, nawet użyczenie własnego domu, ale też obecność, życzliwość, miłość właśnie okazana też w prostych gestach tym ludziom, którzy uciekają do naszego kraju przed grozą wojny. Jaki jest cel w ogóle tego wszystkiego? Dlaczego potrzebujemy takiego czasu, gdzie jakoś intensyfikujemy pewne działania? No cel jest jeden. Celem jest zamieszkanie Ducha Świętego w naszych sercach, zrobienie większej przestrzeni Panu Bogu. Celem jest oczywiście też walka, walka ze złym duchem, który nas będzie kusił, odwodził od tego, co dobre, kazał patrzeć na czubek własnego nosa, na siebie samego, a odwodził od tej miłości, która jest darem, która polega na ofiarności, i będzie odwodził od tego, który jest największym dobrem, od samego Boga, któremu należy się chwała i cześć i pokłon, ale któremu też ufamy. Jak dziecko Boże ufam Bogu, który jest dobry, który chce dla mnie jak najlepiej. I też post nam daje taki obraz prawdziwy samych siebie. Gdzie ja jestem niewolnikiem, co mnie wiąże, z czego mi jest trudno zrezygnować, i pokazuje drogę do wolności. Ta historia wydarza się dzisiaj w Ewangelii na pustyni i nie przypadkiem tak jest, bo są tam liczne też takie podskórne nawiązania do wyjścia Izraelitów z ziemi egipskiej właśnie przez pustynię. I ten Wielki Post to jest też takie nasze wyjście z Egiptu, który jest domem niewoli, ale w którym Izraelici mieli pewne dobra. Nie było tak źle momentami, no ale jednak byli uciskani. I to jest wyjście do większej wolności, do wolności w Duchu Świętym, i ten Duch Święty nas prowadzi na pustynię, ale do ziemi obiecanej, żeby doświadczyć Boga jeszcze bardziej, być wrażliwym na Jego obecność, bardziej czułe serce mieć na Jego miłość, i to czułe serce jest też oczywiście czułe na drugiego człowieka, na jego potrzeby, na tych wszystkich, którzy potrzebują miłości, którzy potrzebują też o tej miłości usłyszeć. I zachęcam Zachęcam, żeby skorzystać z modlitwy, postu, jałmużny w obfity sposób, być w tym hojnym, ale przede wszystkim mieć na uwadze to, że to robię po to, żeby być bliżej Boga, żeby Jemu zrobić przestrzeń, nie po to, żeby w jakikolwiek sposób współzawodniczyć, nie żeby się odchudzić, ale żeby zdobyć czystość serca i przestrzeń dla Pana Boga w tym sercu.
Wielki Post jest naszym wyjściem z Egiptu ku wolności. I niech ta perspektywa Ojca Dawida towarzyszy nam przez tegoroczne 40 dni. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia.
Między niebem a ziemią.